imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, stolica mądrości. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnej naszej konferencji. To rozpoczynające nowy rok kalendarzowy, zatem do spotykania zadają najlepsze noworoczne życzenia z nadzieją, że będą się spełniać. Dzisiaj powracamy do dekalogu. I powracamy, czy zajmujemy się, proszę Państwa, przykazaniem, które wszyscy doskonale znamy. Mianowicie trzecie przykazanie Boże, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I można by powiedzieć na początku dwie sprawy. Jedna, co na ten temat można mówić przez godzinę. Prawda? Jeżeli żyjemy tym przykazaniem właściwie przez całe życie i je dobrze znamy. A po drugie, że, drodzy Państwo, chyba nie ma innego przykazania, które w chrześcijaństwie, także w jego katolickim wydaniu, które jest nasze, które byłoby tak często nadużywane i niezrozumiane, jak właśnie to przykazanie. Myślę więc, że zobaczą Państwo, że z całą pewnością jest co mówić na ten temat i miejmy nadzieję, że powiemy tylko sprawy najważniejsze. I druga rzecz, która się z tego wyłania, to zobaczą Państwo, jak bardzo daleko jesteśmy od ducha tego przykazania. Nawet ci z nas, którym się wydaje, że je zachowują. Otóż zacznijmy od rzeczy najprostszej, ale jednocześnie bardzo ważnej. Są dwa sposoby przeżywania czasu. Jeden sposób moglibyśmy mądrze nazwać cykliczny. Co to znaczy? Tak jest na przykład, kiedy pytamy kogoś, człowieka prostszego, na przykład na wsi, ale nie tylko, w mieście również. Kiedy jakieś wydarzenie miało miejsce? Odpowiada grzniwa. Albo odpowiada kopanie kartofli. Albo odpowiada zimą. Przy tym zima nie tyle znaczy porę roku, co śnieg, zimno, mróz i tak dalej. Wobec tego, gdy dalej zaczynamy pytać, ale dokładnie kiedy, to zaczynają się problemy. Zaczyna się problem, jak odtworzyć albo w którym roku umiejscowić żniwa, kopanie kartofli albo zimę. To jest cykliczne myślenie i cykliczne przeżywanie czasu. Ono przede wszystkim jest uwarunkowane klimatem, położeniem geograficznym. Bo zupełnie inaczej przeżywają to ludzie mieszkający na północy, jeszcze inaczej na południu, gdzie są tylko dwie pory roku, u nas są cztery pory roku. Zupełnie inaczej to przeżywają ludy pasterskie, mówią, kiedy rosła trawa, albo kiedy było strzyżenie owiec, a jeszcze inaczej ludy rolnicze. I proszę Państwa, to myślenie nie jest nam całkowicie obce. Bo też możemy podać, kiedy byłeś w Bułgarii latem.
Tak, byłem latem i zaczyna się już problem i zaczyna się przypominanie.
Zaczyna się doświadczanie, kiedy to miało miejsce. Proszę zwrócić uwagę, że ten cykliczny sposób przeżywania czasu był charakterystyczny dla ludzi danych, nazwijmy ich umownie pierwotnymi. Tak właśnie człowiek to przeżywał. Łączyło mu się to ze zimnem, z ciepłem, ze zbiorami, z zasiewem, z chorobą zwierząt. I tak to trwało. I jest drugi sposób przeżywania czasu. Od tamtego nie zdołaliśmy się całkowicie uwolnić. Ale jest drugi. Mianowicie można by to nazwać linearny. Otóż ten drugi sposób przeżywania czasu nawiązuje do naszego życia. Mianowicie coś w życiu zaczyna się i coś w życiu kończy się nieodwracalnie. A więc mamy dzieciństwo, wczesną i późniejszą młodość, mamy życie dorosłe, mamy wreszcie starość. Coś jest zawsze przed nami, taką mamy nadzieję, i coś jest zawsze za nami. Otóż ten linearny sposób postrzegania naszego życia rzutuje na czas. Wiemy, że coś, co się wydarzyło, albo ten etap czy stan naszego życia już się nie wróci. Oczywiście ten linearny sposób przeżywania czasu ma związek z narodzinami i ma związek ze śmiercią. Zwłaszcza wtedy, bo uświadamiamy sobie ten wymiar, kiedy odchodzi ktoś bliski, ktoś znajomy, kiedy dzieje się jakaś katastrofa. Mamy w naszej najnowszej historii Polski taką datę, która stała się symbolem 10 kwietnia 2010 roku. I już przeciętnemu Polakowi nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy. Tak jak nigdy 1 września 1939 i tak dalej. Państwo zauważą, że nawet ludzie, którzy przeżywają ten linearny sposób widzenia czasu, mają pokusę powrotu do cyklicznego sposobu. Są tacy, którzy mówią o reinkarnacji i wierzą w reinkarnację. A więc powiadają, że już ktoś raz żył w tym wcieleniu, potem drugi raz i potem kolejny raz. A więc, że śmierć niczego definitywnie nie kończy, tylko rozpoczyna coś nowego. Nowy etap, nowy rodzaj wcielenia. Zostawmy na bok reinkarnację. Bo chociaż wielu o niej myśli i mówi, to nikt jej nie udowodni tak, iż byśmy byli przekonani, że istnieje. Jest to raczej wyraz tęsknot, potrzeby, oczekiwań, nadziei. Zwłaszcza ci, których ja najsłabsza, woleliby, żeby to nie Pan Bóg, tylko oni sami poprzez tę reinkarnację zapewnili sobie jeszcze jedno wychowanie. Co chcę Państwu powiedzieć? Że, proszę Państwa, w starożytności dokonała się prawdziwa rewolucja. Mianowicie w świecie pogańskim, który przywykł do cyklicznego przeżywania czasu, przeżywano go także w rozmaitych kultach, w świecie pogańskim pojawiła się wiara, pojawiła się religia, która odbiegała od innych, różniła się od innych tym, że zaproponowała linearne, a nie cykliczne przeżywanie czasu, która uświadomiła ludziom, że istnieje przeszłość, teraźniejszość, która tak czy inaczej jest nieuchwytna, i przyszłość. Istnieją trzy wymiary czasu. I wyrazem tego podejścia do czasu, wyrazem przekonania, że czas jest czymś bezpowrotnym, nie da się go cofnąć, a zatem bezcennym, wyrazem przeżywania tego stała się instytucja szabatu. Proszę zwrócić uwagę, że szabat przypadał w biblijnym Izraelu co 7 dni. I że nie było od tego, to jest bardzo ważne, nie było żadnych wyjątków. My mamy rozmaite przykłady zapanowania nad czasem i można by powiedzieć czynienia rozmaitych wyjątków. Na przykład święto Zwiastowania Pańskiego wypada w Wielkim Poście, to przenosimy święto na okres pojednania. że powiedzmy sobie ktoś nie uważa, że nie będzie się to robił, wobec tego ponieważ jeżdża, jedzie na narty zimą, albo latem nad jezioro, to idzie w sobotę. Robi sobie w sobotę, niedzielę. Ktoś inny ma inne pomysły. Proszę zauważyć, że z szabatem nic się nie da zmienić. Mianowicie szabat wyznaczał rytm życia bez żadnych wyjątków. Dodajmy, że ponieważ nie istniały zegary takie jak dzisiaj, aczkolwiek oczywiście odmierzano czas i zielono dobę, robiono to już w Mezopotamii starożytnej, jeszcze na długo przed starożytnym Izraelem, to proszę Państwa, szabat zaczyna się zawsze, i tak było od początku, zaczyna się wraz z zachodem słońca. Zachód słońca, nie wschód. Więc szabat zaczyna się z zachodem słońca i kończy się z zachodem słońca. Dlatego ogromne znaczenie miała obserwacja nieba. Obserwacja, kiedy jest zachód słońca. To trochę tak, jak widzimy pierwsza gwiazdka, które wyczekują dzieci. Więc szabat zaczyna się z zachodem słońca, kończy się wraz z końcem dnia. Zauważmy, że jest w tym pewna logika. Mianowicie nie są ciemności, zachód słońca sprawia, że są ciemności. Zwłaszcza w starożytnym świecie to oczywiście budziło grozę, budziło lęk, budziło niepewność. I wtedy na początku szabatu pojawia się modlitwa, pojawiają się obrzędy, które mają tę niepewność i tę lęk pokonać. A później następuje wschód słońca wraz i następuje dzień kalendarzowy. Więc inny sposób myślenia niż nasz. I teraz dopiero, po tych uwagach, możemy przejść do Pisma Świętego. W 10 Bożych przykazaniach, które znamy, i na końcu wrócimy do tego brzmienia, mówimy: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Natomiast w Piśmie Świętym mamy dwie wersje tego przykazania. One się troszeczkę od siebie różnią. Znajdziemy się obudowa, żeby zobaczyć sens tego przykazania. W języku hebrajskim, w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, to przykazanie zaczyna się tak. Zachor et yom ha-shabbat lekadeshot. Na samym początku jest słowo zachor. Słowo zachor znaczy po polsku pamiętaj. Jest mocny nacisk na pamięć. Drodzy Państwo, ile razy powtarzaliśmy sobie, że największym wrogiem człowieka jest amnezja, czyli choroba niepamięci. Człowiek, który traci pamięć, w jakimś sensie przestaje być sobą. Otóż trzeba ze wszystkich sił starać się o uchronienie pamięci. Ale pamięć jest nierozerwalnie związana z czasem. Myślę, że Państwo domyślają się to, co powiedzieć. Dzisiaj często bywa tak, że kiedy jest piątek, a zdarza się, że niedziela, to ten czy inny człowiek mówi: zapomniałem. Zapomniałem, że jest piątek. Zapomniałem, że jest niedziela. Zapomniałem, że jest święto. Nie poszedłem do kościoła, bo nie pogodziłem się. Zapomniałem. To jest właśnie to zło. To jest właśnie ten grzech. To nie jest usprawiedliwienie. To jest oskarżenie. Dlatego, że sprawa nie polega, nie sprowadza się do tego, czy zjemy kawałek mięsa, czy nie. Panu Bogu jest to zupełnie obojętne. Nic mu to nie wnosi do jego odpadu. To samo Panu Bogu w gruncie rzeczy nie jest takie ważne, jak przeżywanie niedzielą. Nie jest ważne dla nas. Jeżeli więc mówię, zapomniałem, to znaczy nie dotrzymałem tego, co tu jest na samym początku. Zachowaj. Pamiętaj. Otóż przez cały tydzień trzeba żyć tak, żebyśmy mieli świadomość danego dnia tygodnia. Kalendarz jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu, w naszym domu. Cały tydzień trzeba żyć tak, że mamy dni przed, w naszym przypadku niedzielą, wrócimy do tego, mamy dni po niedzieli i mamy świadomość, że gdy zbliża się święto, uroczystość, niedziela, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Trzeba się przygotować poprzez ubranie, poprzez ułożenie zajęć, poprzez to, jak wygląda dom, na wsi gospodarze czyścili konie, dbali o zwierzęta, bo będzie niedziela, bo będą święta. W mieście i w ogóle pranie, czystość, to jest wcześniej, przygotowanie ubrań dla dzieci, dla siebie, świąteczne ubranie, po to, żeby niedziela wyglądała inaczej. Pamiętaj. Właśnie na tym pamiętaj zasadza się to przykazanie. Proszę Państwa, w tradycji żydowskiej słowo zachowa jest jednym z najważniejszych słów. Dlatego, że ono jest fundamentem pamięci. Czasami trzeba pamiętać o tym, co trzeba zapomnieć. To też jest inny rodzaj pamięci. Więc pamiętaj te piątka, szabatę, kadeszowe. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Co znaczy, zaraz wrócimy do tego piątka szabatu, dzień szabatu. Ale co znaczy uświęcić dzień szabatu? Też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że po hebrajsku słowo kadosz, święty, znaczy w tym pierwotnym znaczeniu, takim podstawowym znaczy inny, odmienny. Bóg jest święty, ponieważ jest inny, odmienny całkowicie od naszego świata. Ponieważ nie pozwala się wpisać w nasz świat. Co więcej, nie mam czasu, żeby tego wyjaśnić, może kiedyś wrócimy. Ale proszę Państwa, Pana Boga nie obowiązuje również ta moralność ludzka. Proszę zauważyć, że dlatego mówimy czasami Panu Bogu, ktoś robi wyrzuty, że jest bezduszny, umiera małe dziecko. Umiera kobieta, która ma małe dzieci. Umiera ktoś przedwcześnie, ktoś choruje, ktoś jest stary. Chcielibyśmy, żeby to, co nas dotyczy, dotyczyło również obojego Boga. Żeby Bóg zachowywał się tak, jak my się zachowujemy. A Jego logika jest całkowicie inna, odmienna. Nie możemy jej przeniknąć. Nie możemy jej poznać, nie możemy jej usprawiedliwić, nie możemy jej zrozumieć, bo nie możemy być mu w żaden sposób równi. To, co nam wydaje się niesprawiedliwe, krzywdzące, bolesne i ciężkie, i takie w rzeczywistości jest. Z pewnością Bóg czuje to, przeżywa to w jakiś sposób tak samo. Ale Jego logika jest odmienna. Ja wiem, że to jeden z najtrudniejszych punktów naszej w ogóle refleksji o Bogu. Ale Bóg święty to znaczy całkowicie inny. Nie możemy go wpisać w porządek naszego świata i nie możemy go sobie podporządkować ani na nim zapanować. A co znaczy dzień szabatu święty? To znaczy dzień zupełnie inny od pozostałych dni. Zwróćmy na to uwagę. że w samym tym przyznaniu kładzie się nacisk na świętość szabatu, nie w moralnym tego słowa znaczeniu, tylko podkreślając jego odmienność od wszystkich pozostałych dni. Spróbujmy zatem przyjrzeć się tej argumentacji czy motywacji, która następuje później. Ta motywacja jest bardzo interesująca, dlatego że mamy dwa sposoby umotywowania, uzasadnienia tego, dlaczego szabat, jesteśmy tu na poziomie Starego Testamentu, różni się od wszystkich innych dni tygodnia. Mówi się tak, że szef, jomim, ta abot, 6 dni będziesz pracował. Drodzy Państwo, zwróćmy uwagę, 6 dni będziesz pracował. U fundamentów szabatu jest przykazanie pracy. Otóż człowiek, który wyznaje Boga, bierze odpowiedzialność za świat, w którym żyje. A jednym z wymiarów odpowiedzialności jest praca. Więc 6 dni przeznaczonych jest na pracę. Że asita kolmelaktecha i będziesz wypełniał, będziesz czynił wszystkie swoje zajęcia. Tutaj komentatorzy, którzy znają doskonale język hebrajski, mówią, żeby zwrócić uwagę na to wyrażenie kolmelaktecha, wszystkie swoje zajęcia. Nie ma tam słowa awoda, praca, robota, w znaczeniu praca fizyczna, melaktecha. Zajęcia są takie, że można je wykonywać rękami, nogami, ciałem, ale zajęcia są także takie, które wykonujemy naszym umysłem, czyli praca fizyczna, praca umysłowa. Zwróćmy uwagę, że to przykazanie w swoim biblijnym znaczeniu, tym pierwotnym znaczeniu, powiada, przez 6 dni będziesz pracował i wykonywał swoje zajęcia. Zajęcia fizyczne, zajęcia intelektualne. Domyślam się więc, że 7 dzień, o którym będzie za chwilę, że dotyczy nie tylko zajęć fizycznych, ale dotyczy również zajęć intelektualnych, pracy umysłowej. Teraz Państwo widzą, a zwłaszcza niektórzy z nas, jak często to łamiemy. Otóż w żydowskim, ortodoksyjnym sposobie przeżywania szabatu nie ma mowy szabat o żadnych pracach. A więc to nie jest tak, że tylko o fizyczności. Natomiast w naszym pojmowaniu Dnia Świętego, czyli tego dnia odmiennego, innego, który dla nas jest niewielą, potrafimy z nią znów poprzez rozmaite rodzaje tej biblistyki, poprzez rozmaite rodzaje zwolnień dystansowanych, potrafimy uzasadnić to, na przykład, no, jeżeli ktoś do południa jest w kościele, to po południu może traktorem sobie po polu jeździć, albo może zbierać i tak dalej, i tak dalej. I to się powszechnie dzieje. Albo jeżeli ktoś pójdzie do kościoła, to po południu może już sobie pracować na rozmaite sposoby. A oczywiście kończy się to dla wielu tym, że ani kościoła nie ma, tylko cały dzień jakieś takie czy inne zajęcie. Zwróćmy uwagę, cały czas podkreślam, jak daleko odeszliśmy od ducha tego Dnia Świętego w jego biblijnym kształcie. Ale posłuchajmy dalej. Do Jomka Szczepili szabat, a dnia 7 szabat. Szabat pochodzi od słowa odpoczynek, a dnia 7 odpoczynek. Tu jest rzeczownik, nie czasownik, odpoczynek. I tak dochodzimy, proszę Państwa, do biblijnej i do hebrajscy istniejącej do dzisiaj rachuby czasu. Mam nadzieję, że Państwa nie znudzę, gdy powiem, jak się nazywają poszczególne dni tygodnia po hebrajsku na podstawie Pisma Świętego, po to, żebyśmy mieli świadomość, jaka jest rola i znaczenie dnia siódmego. A więc po kolei dni tygodnia. Yom Rishon znaczy to po polsku dzień pierwszy. Yom to jest dzień. Yom Rishon, dzień pierwszy. Yom Shni, dzień drugi. Yom Shishi, dzień trzeci. Yom Revi, dzień czwarty. Yom Chamishi, dzień piąty. Yom Shishi, dzień szósty. Powinno być Yom Shni, siódmy. Nie ma. Jest Szabat. Zwróćmy uwagę, myśl jest taka. Wszystkie dni tygodnia, w których człowiek pracuje, odróżniane są przez kolejność, przez następstwo. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A dzień święty ma swoją własną nazwę, mianowicie szabat. Nie mówi się dzisiaj. Otóż, jeżeli komuś nadaje się imię, to po to, by go oswoić, po to, by się do niego związać, by się z nim związać, po to, by to imię stwarzało bliskość, nastrój bliskości. Jeżeli dzień w tygodniu otrzymuje imię, to to imię sprawia, że ten dzień jest prawdziwie imieniem. Państwo popatrzą, że przeniesiemy się w nasze czasy i do naszej kultury, i do naszej wiary. Taka sama sytuacja jest w języku polskim. Tylko mamy odwróconą kolejność. Najważniejszy dzień w tygodniu to jest niedziela. Niedziela. Co znaczy niedziela? Niedziela. Nie działaj, nie pracuj. Nazwa niedziela to jest polski odpowiednik szabat. Tylko, że obchodzony nie szabat, nie sobotę, tylko obchodzony w pierwszy dzień po szabacie. Do tego wrócimy. A jakie są pozostałe nazwy dni tygodnia? Po niedzielach. To wtorek. Bo który dzień tygodnia? Środa, bo środek tygodnia. Czwarty dzień tygodnia. Piąty dzień tygodnia. I powinien być szóstek. A nie mamy szóstka. Mamy sobotę. Urobiona od hebrajskiego szabat. To jest jeszcze jeden wpływ kultury, mentalności religii żydowskiej na polską katolicką. Gdy chrześcijanie, katolicy, Polacy, nasi przodkowie słyszeli, co każdy święty sabat, 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 zostało sobota. Przyjęto właśnie z tamtej kultury i z tamtej religii. Ale co ważniejsze, proszę popatrzeć, również w języku polskim wszystkie dni tygodnia są orientowane do niedzieli. Mają odniesienie do niedzieli. Papież Benedykt XVI mówił kiedyś, że gdy przeżywał gdy przeżywa tydzień, to zawsze odnosi się do tej niedzieli, która była i do tej niedzieli, która będzie. Zawsze ma świadomość, że to jest po niedzielę, chociaż po niemiecku, czy zupełnie inaczej, czy po włosku, wtorek, środa i tak dalej. Może inne, gdy rozważamy te sprawy, to powinniśmy, wymawiając kolejne nazwy dni tygodnia, mieć większą świadomość zorientowania ich i zorientowania na niedzielę. pensi di allegare. Da io passo da lui, papà, la romana. Abbiamo scelto me, sabat, della panana. Per la sola, sabat la romana, sabat la panana. Casuno nam brosi patisto, sreženi štenite ma dva dnia. Jeden, to je odpočinek. Odpočinek je ze względu na človeka. Človek potrebuje odpočinku. Zvierze potrebuje odpočinku. Maszyna potrebuje odpočinku. Więc to jest Dzień Święty respektuje, jeżeli można powiedzieć, podstawową potrzebę naszej natury. Ale proszę popatrzeć, przykazanie mamy nie zostało w Jom Hasebi Szabat, a dnia siódmego Szabat. Tylko przykazanie jest, a dnia siódmego Szabat Lazonami. A dnia siódmego szabat, odpoczynek dla Pana. Tak mamy drugi wymiar niedzieli. Drugi wymiar szabatu. Do niedzieli wrócimy, powtarzam po raz trzeci i czwarty. Mamy drugi wymiar szabatu, mianowicie to jest świętowanie. Otóż szabat, Dzień Święty, zakłada odpoczynek i świętowanie. Są ludzie, którzy odpoczywają, ale nie świętują. Bywa tak, że są ci, którzy świętują, ale nie odpoczywają. Co to znaczy świętowanie? Ponieważ szabat ma swoje korzenie w kulturze żydowskiej, wobec tego dam Państwu parę słów na temat, jak rozumieli to partii. Co to znaczy świętować? Mówi, że świętować to znaczy odbyć pielgrzymkę. Oczywiście szczytem pielgrzymowania była pielgrzymka do świątyni Jerozolimskiej. Ale ona była daleko. Wobec tego odbyć pielgrzymkę znaczyło udać się do jakiegoś czczonego, świętego miejsca, a z czasem pójść do synagogi. Zauważmy, świętowanie zakłada ruch, zakłada wysiłek, zakłada przeniesienie się, wyjście ze swojego domu i nawet w geografii, w topografii przeniesienie się w inne miejsce, trochę do innego świata. To jest pierwszy wymiar. Często bywa tak, że ludzie mówią na wsi, a w mieście mam daleko do kościoła. Wobec tego zamiast wierni chodzić do kościoła chodzą do wiernych. I buduje się kościoły jak najbliżej, żeby chodzić. A prawidłowość jest taka, że ci, którzy mieszkają najbliżej kościoła, zazwyczaj najrzadziej do niego chodzą. Otóż, jeżeli mamy na względzie ten wymiar pielgrzymowania, to proszę Państwa, gdy wybieramy się w niedzielę, świętą, do kościoła, to ta nasza droga odbyta na piechotę, odbyta tramwajem, samochodem, furmanką, jakkolwiek, ta nasza droga jest obrazem pielgrzymki. Wobec tego ona zakłada również pewien wysiłek. I ten wysiłek jest wstać rano, ten wysiłek jest pokonać zmęczenie, albo lenistwo, ten wysiłek jest ubrać się, wyszykować, ten wysiłek jest pójść, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy słońce. A więc, jeżeli po przeżywamy właśnie jako element takiego wysiłku, wtedy ten nasz wysiłek, ten wymiar pielgrzymowania zakłada, proszę Państwa, on oznacza prawdziwe świętowanie. Gdy nas ta droga kosztuje, to nie jest to droga zmarnowana. Drugi wymiar tego świętowania starożytności, według tej mądrości żydowskiej, to było spotkanie z kimś mądrym, kto potrafi wyjaśniać albo podjąć sprawy religijnej, moralne. A więc w starożytności były to osoby starsze, mędrcy, cieszące się dobrą opinią, cieszące się poważaniem. I sabat był przeznaczony na głęboką rozmowę, na refleksję, na słuchanie wspomnień. Więc przykładano do tego ogromną wagę. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym przeżywaniu Dnia Świętego to jest wysłuchanie homilii, wysłuchanie nauki, która jest podczas Mszy Świętej, zapamiętanie, po to, żeby ją rozważyć, po to, żeby ona miała dla nas znaczenie. W dni poprzedni nie mamy na to czasu. Natomiast przychodzi Dzień Święty i to jest właśnie po to, żeby się wsłuchać w to, co ma do powiedzenia ktoś, kto się tymi sprawami religijnymi i teologicznymi zajmuje. Państwo rozumieją teraz, że właściwie od naszej konferencji przechodzimy na poziom rekolekcji dla księży. Prowadzę czasami takie rekolekcje w różnych miejscach i oczywiście dla samego siebie też. I wtedy trzeba przypominać księżom o obowiązku dobrego przygotowania do homilii, dobrego przygotowania kazania, odpowiedzialności za słowo. To wszystko jest bardzo ważne. Czy wszyscy się do tego przykładają? Natomiast czy wszyscy wierni są w stanie, żeby po wyjściu z kościoła powiedzieć oprócz ogłoszeń i zbiórek, o czym było, czego dotyczyło słowo Boże powiedziane w księdze? I wreszcie trzeci wymiar świętowania. Zwrócą Państwo na niego uwagę. Mianowicie, że Dzień Święty jest po to, żebyśmy tego dnia więcej rozmawiali i rozważali o sprawach religijnych i nazwijmy ich egzystencjalnych. W dniu poprzednim nie ma na to czasu. A Dzień Święty jest po to, żeby w rodzinie, wśród najbliższych, albo samemu wsiąść i pomyśleć. Przez 6 dni myślimy, jak przeżyć. A w jeden dzień myślimy, jak żyć. I to jest ta różnica, ta świętość Dnia Siódmego. Świętość Dnia Świętego. Pomagają nam w tym. W naszych czasach tych pomocy mamy dużo. Kiedyś to była rozmowa pomiędzy ludźmi. Dzisiaj mamy prasę katolicką. Mamy gazety, mamy czasopisma, mamy tygodniki. Proszę zwrócić uwagę, żeby jest sposobność, żeby tego dnia, Dnia Świętego, poczytać sobie jakiś artykuł, przeczytać parę książki, pomyśleć, porozmawiać, obejrzeć, posłuchać programu radio, obejrzeć program telewizji. To dlatego właśnie te programy są w niedzielę. I oczywiście one powinny być wartościowe. I gdy dopilnujemy tych 3 warunków, wtedy ten dzień robi się inny od wszystkich pozostałych. Idźmy dalej. Wyjąka się dzień szabatla, wynajpelocheka, a dzień 7 szabat dla Pana, Boga Twojego, Otóż część dni jest na ciebie, a siódmy dzień jest Bożym. I drodzy Państwo, mówiliśmy o tym raz, drugi. Wracamy do spraw prostych i ważnych. Czasami zastanawiam się, co Panu Bogu dać. Dajemy mu rozmaite porta, budujemy sanktuarium, budujemy kościoły, kaplice, stawiamy rozmaite znaki naszej przynależności. To jest bardzo ważne. A co nam przychodzi dać najtrudniej? Czas. Czas dla Boga. Bez przerwy powtarzamy i ludziom, i Bogu, nie ma czasu. A to jest właśnie dzień siódmy, to jest czasem dla Pana Boga. To jest dzień dla Boga. Dar, który człowiek może zrobić, uczynić naprawdę z siebie dla Boga. Bo czas jest jedyną wartością, która jest prawdziwie ważna. Wszystko inne nie jest nasze. Może przechodzić rąk do rąk. Natomiast czasu, który przeżyliśmy i przeżywamy, nikomu nie oddamy. A więc może się zdarzyć tak, że nie chcemy go oddać również Bogu. Kornelacha, nie będziesz wykonywał żadnych zajęć. I posłuchajmy, Akta, ty, Uwimcha, twój syn, Uwimcha i twoja córka, Arbecha i twój niewolnik, mój sługa, Wachmatecha i twoja służebnica, mój niewolnica, Uwechentecha i twoje zwierzęta, Wegecha oraz przybysz, bądź twój przybysz, twój cudzoziemiec, a Arbecha, który jest w twoich bramach, czyli który z tobą mieszka. Kto z Państwa nie słuchał, to zauważył, że mamy tak. Ty, syn, córka, niewolnik, niewolnica, zwierzęta i wreszcie cudzoziemiec. Kogo nie ma? Żony nie ma. Wygląda na to, że trzeba żony. Otóż jest zupełnie inaczej. Wszystkie przykazania są sformułowane w drugiej osobie. Jest tu druga osoba rodzaju męskiego, bo w języku hebrajskim, tak jak w języku polskim, jest rodzaj męski rzeczy. Otóż mamy z tym czasami te problemy. Ale proszę Państwa, kiedy do niedawna na przykład kazania mówiono, drodzy bracia, drodzy wierzyci, ale może drodzy bracia, dotyczyło to również kobiet. Z czasem pojawił się zwyczaj, że kobiety trzeba wyróżniać również, żeby czuli się zauważone, więc drodzy bracia i siostry. No to pojawiło się ten nacisk, że znak kobietom daje się pierwszeństwo, bo to drogie siostry i bracia. Więc zwróćmy uwagę, jak kultura wpływa na sposób, choćby tutaj dający religijny. Otóż, gdy mówi się akta, to jest rodzaj męskiego, ale to akta we wszystkich przykazaniach odnosi się do obojga, do przedstawicieli płci obojga, do mężczyzn i do kobiet. To nie jest zapomnienie o kobiecie, to jest jej dowartościowanie. Że w przykazaniu nie szuka się dla kobiety innego określenia, bo to określenie tutaj akta znaczy nie mężczyzna i nie kobieta, tylko ty. A więc obejmuje oboje. I dlatego proszę zauważyć, ty, twój syn, syna ma i mężczyzna i kobieta, twoja córka, mężczyźni i kobiety, twoja służebnica, sługa, zwierzęta i tak dalej. A więc mamy tu podkreślenie, wielkie podkreślenie godności obydwu płci, takiej samej godności, bez wyróżnienia. I zwróćmy war ganz rzeczywistanie szabatu jest wydarzeniem rodzinnym, a nawet społecznym. Ty, twoje dzieci, twoi niewolnicy, twoje zwierzęta i ci, którzy mieszkają, przebywają w twoim gronie, czyli w twoim mieście. Szabat stajemy się wszyscy równi. Nawet już nie tylko rodzina, ale i niewolnik, niewolnica, i zwierzęta, i obcy przybywający. Otóż szabat nie ma różnic. Różnice są przez 6 dni. Ale w Dzień Święty jesteśmy obok siebie. Wiele z tego zachowujemy. Idziemy w niedzielę do kościoła i nie powinno być wyróżniane. Jesteśmy obok siebie ci, którzy sprawują władzę, podwładni, przełożony i ten, kto pracuje u niego. Jest dziecko i mój profesor uniwersytetu obok siebie. Społeczeństwo pozostałe dni tygodnia wygląda zupełnie inaczej. Ale to przykazanie nawet wskazuje nas zwierzęta. A więc w domu człowieka, który się czuje, nawet zwierzę czuje, że to jest inny dzień. Poprzez czystość, poprzez jedzenie, poprzez nastrój, poprzez atmosferę. I dalej. Pisze Sergio, ma zadanie, bo w 6 dni stwarzał Bóg niebiosa, rekha arec i ziemię, rekha jam i morze, rekha szerban i wszystko, co na nich jest, albo co w nich jest, bajdianach, bajdionkę, czyli i odpoczął dnia 7. A ten barak Adonai Epiom Hasidim. Dlatego pobłogosławił Bóg dzień 7. Państwa też i go uświęcił. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Wyjścia potrzeba święto Pana i odpoczynku jest motywowana naśladowaniem Boga. Naśladowanie Boga w dziele stworzenia. Otóż, gdy człowiek pracuje i gdy człowiek świętuje, naśladuje Boga, który stworzył się i który jest święty. Księga Wyjścia odwołuje się wyraźnie do Księgi Rodzaju. Ale powiedziałem Państwu, że mamy w Piśmie Świętym Księdze Powtórzonego Prawa, a więc nieco dalej, to przykazanie także w innym brzmieniu. To rzeczy różniące się. I proszę Państwa, już na wstępie powiem, że o ile Księga Wyjścia odwołuje się do Księgi Rodzaju, o tyle Księga Powtórzonego Prawa, która następuje później, odwołuje się do Księgi Wyjścia. Posłuchajmy. Przykazanie zaczyna się od słowa szamor. Szmor właściwie trzeba by wymawiać. Szmor. Tam było zachod. A tu szamor. Szamor znaczy zachowuj, przestrzegaj. Zachor Księdze Wyjścia odnosiło się do umysłu, do pamięci. A szamor odnosi się do postępowania, do zachowania, do czynności. Tam, można by powiedzieć, górę miała, w grę chodziła ortodoksja, żebyś właściwie myślał. A tutaj mamy do czynienia z ortopraksją, czyli z właściwym postępowaniem. Co to znaczy? Możesz sobie myśleć jak chcesz, ale masz postępować i żyć tak, jak powinieneś. A więc masz przestrzegać szabatu. W związku z tym tam, w zachodzie, szabat jest Ein Gegenständnis jest coś wewnętrznym. Co jest w człowieku, o czym człowiek pamięta i z tym człowiek wiąże swoje życie. Tu! No, jest Dzień Święty czymś zewnętrznym. Otóż musi być widoczny na zewnątrz. Ktoś mógłby sobie powiedzieć, że będzie odpoczywał i świętował w domu i kończy się tym w naszym środowisku, że po kolędzie ktoś słyszy, że księdza sąsiedzi to do kościoła nie chodzą. Mogą prowadzić święte życie, ale nie ma ich tam, gdzie przeżywanie dnia świętego ma charakter społeczny, zewnętrzny, widoczny. Tego właśnie dotyczy ta druga wersja przykazania. Zachowuj dzień szabatu, aby go uświęcić. I czytamy dalej. Kaszczecy jechały na Jochena. Jak ci przykazał Pan Bóg Twój? Otóż zachowywanie szabatu jest tutaj postrzegane jako mitzwa, czyli przykazanie. To nie jest kaprys, tylko to jest część moralnych i religijnych powinności człowieka wierzącego. To nie jest tak, że można z Dniem Świętym dyskutować, albo można go ustalić według własnej kolejności. Ktoś na przykład pomyśli sobie, ludzie mają różne pomysły, że mniej jeden nie będzie chodzić do kościoła, bo jest ciasno, albo ma rano jakiś film, a po południu kolejny odcinek serialu, to będzie chodzić we wtorki, albo w czwartki. Otóż to przykazanie tego nie dopuszcza. Mianowicie tak, jak przykazał Pan Bóg Twój, a więc nie zmieniaj. Nie chodzi o to, żebyś pochodził w pierwszy, lepszy, wybrany dzień tygodnia, tylko ten dzień tygodnia. Jest też jeszcze pewna drobna zmiana później. Mianowicie, gdy wylicza się Ty, Twój syn, Twoja córka, Twój sługa, Twoja służebnica, to wylicza się, mówi się, zamiast zwierzęta, wachantecha, mówi się wechczorecha, wachamorecha. Wechczorecha, Twój Bóg. Chamorecha, Twój orzeł. Dlaczego tak było zwierzęta, a tutaj mamy wół i orzeł? Bo to były w starożytności zwierzęta najbardziej udomowione, najbliższe człowieka. I wskazane na to, żeby komuś do głowy nie przyszło, że może rozmaite zwierzęta, takie, które są dalej, to tak, albo które są mniejsze, natomiast wół czy osioł, który od niego tak mocno dotknąć nie trzeba. To tu się mocno podkreśla, że te zwierzęta, które są blisko ciebie, które na co dzień ciężko pracują, a nie ma i nie było, i do dnia dzisiejszego nie ma cięższej pracy niż praca, którą wykonują osiołki, otóż i wół i osioł się pojawia w tym wyliczeniu. Żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby te zwierzęta zostawić na przykład na Dzień Święty objuczone, zaniedbane, albo zostawić na nich jakiś ciężar, z których muszą zmagać się, bo ktoś akurat jest w podróży i nie chce mu się na Dzień Święty zdjąć swego zwierzęta, zwierzęcia jego ciężaru. I mamy tutaj inny rodzaj uzasadnienia. Tam, pamiętajmy, uzasadnienie było naśladem Boga w jego dziele twórczym. A tu czytamy tak. Bezachar Pana, a więc mamy ten sam czasownik, będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, wadząc Achadonai Elokecha, i że wybawił cię Pan Bóg Twój, stamtąd, Beja Hazakat, ręką mocną, Miserare sugli altri, tiramenti, non niente. Alla pena si verrà come è opera. La prego, si casa o si fan buffoli. La assolta e l'opera sabato. Cinci o colici vieni in sabato. O così sabato, ma ti fai in non motivarsi. Tanto prima, nasce la domani, scusa i attenosci che ho fatto in cubota. Tutta la madre usa sapere di storia sbaglia. Zeglon, na, storia, Israele, la colui vuole copiare. Pamięta, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągnięciem ramienia. Skoro przeszedłeś od zniewolenia do wolności, to trzeba jest dniem wolności dla wszystkich, łącznie z tobą, którzy są wokół. Dlatego mamy i niewolnik, i niewolnica, i bół, i osioł. Otóż całe stworzenie współuczestniczy w tym dziele wyzwolenia, którego pierwotorem stało się wyjście z Egiptu. Państwo zwrócą uwagę, gdy mówimy 10 Bożych przykazań, to mówimy: Jan jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Otóż wzgląd na to, czego Bóg dokonał względem Izraelitów, miał ich zobowiązywać do tego, by byli tak samo dobrzy, by przynosili wyzwolenie względem tych, którzy są najbliżej ich. Otóż dzień święty szabat stał się symbolem wyzwolenia. Można sobie wyobrazić tak, że niewolnik, niewolnica, ktoś ciężko pracujący, zwierzęta na swój sposób, w szabat czuły wolność. Była to zapowiedź tego, co ich czeka, gdy przejdą do wolę. Szabat był czymś, czego wyczekiwano, czego potrzebowano. Był symbolem wyzwolenia, był dniem radości, był dniem wyczekiwania. Przenieśmy to na koniec, na naszą sytuację. Otóż, proszę Państwa, gdy żył Jezus i apostołowie, to oczywiście obchodzili szabat. I mamy w Ewangeliach wiele aluzji. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi w Nazarecie. Tam otworzył zwój księgi Izajasza i czytał, a potem objaśniał. I mamy wiele takich aluzji. W Dziejach Apostolskich mamy również aluzję do szabatu. Ale bardzo wcześnie wierzący Jezusa Chrystusa docenili i dowartościowali pierwszy dzień po szabacie. Ten pierwszy dzień po szabacie nawiązywał do zmartwychwstania. Otóż pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, kobiety udały się do grobu i zastały go pusty. O ile Stary Testament i dzisiaj tradycja żydowska kładzie nacisk na szabat jako dzień odpoczynku, wyzwolenia, o tyle już na kartach dziejów apostolskich i bliska świętego Pawła mamy przeniesienie nacisku na pierwszy dzień po szabacie jako pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, jako nowe stworzenie i jako nowe wyzwolenie. Obydwa te aspekty szabatu są w tym dniu widoczne. Stworzenie i wyzwolenie. Nawet wspomnienie o panu przez zmartwychwstanie Chrystusa i wyzwolenie, które to dokonał, wyzwalając ludzkość z okolu budżetu. Proszę zauważyć, mamy po łacinie nazwa misji Dominika. Zresztą nawet jest imię również w języku polskim Dominika. Od Dominus Pan. Niewiele znaczy dosłownie perfekty, przywiedzą to nazwany Dzień Pański. Tak jest w języku greckim. Kyriaki. Od Kyrios Pan, Kyriaki, Dzień Pana. Najbardziej chrześcijańska nazwa tego dnia jest w języku rosyjskim. Woskresenie. Zmartwychwstanie. I ani bolszewicy, ani rewolucja, ani 70 lat komunizmu tego nie zmieniły. Nie przyszło chyba im do głowy, trzeba to sprawdzać, żeby wykreślić, zmienić nazwę tego dnia tygodnia. Więc paradoks polegał na tym, że nawet sowieccy ideolodzy mówili właśnie. Czy zdawali sobie z tego do końca sprawę, tego nie wiemy, ale wyznawali zmartwychwstanie. W języku polskim mamy niedzielę, czyli mamy treść tego samego, co wyraża szabat, ale jak powiedziałem, pozostałe nazwy nawiązują na niedzielę. Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego inaczej niż Stary Testament, i inaczej niż tradycja żydowska, nie mówimy w pacierzu pamiętaj, abyś święcił szabat, tylko mówimy pamiętaj, aby dzień święty święcił. Przenieśliśmy przez tę nazwę, przenieśliśmy nacisk na ten dzień święty, który jest naszym dniem świętym, czyli na niedzielę, na Woskresenie. Proszę zatem na sam koniec Państwu zauważyć. Jak bardzo daleko w naszej chrześcijańskiej praktyce odeszliśmy od treści, od znaczenia, od symboliki Dnia Świętego i od treści niedzieli. Myślę, że gdy się nad tym głębiej zastanowimy, przemyślimy, to będzie to dla nas wszystkich dobra okoliczność, byśmy zmienili to, co w życiu zmienić trzeba. Czyli uczynić z Dnia Świętego, z pamiątki zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, uczynić dzień nie tylko odpoczynku, ale prawdziwego chrześcijańskiego świętowania. Wtedy wyjście do kościoła, do pielgrzymka, wtedy posłuchanie homilii, powiem jak najlepszej, czy kazania, to spotkanie ze Słowem Bożym. I wreszcie wtedy rozmowa na tematy religijne, artykuł, audycja, program. To jest ten czas, który mamy dla Boga, ale najbardziej mamy go dla siebie, bo to z tej refleksji, z tej medytacji my najbardziej korzystamy. Bo wróćmy do tych słów, które powiedziałem w międzyczasie. 6 dni kłopoczemy się, martwimy, myślimy, jak przeżyć. Ten 7, jak żyć. Dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Nasze następne spotkanie będzie, proszę Państwa, 22 lutego, czyli to będzie tak na dobrą sprawę dopiero 4 poniedziałek lutego. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w lutym. Pod Twoją obroną.